Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co miałoby się zawierać w serii dyscyplina duchowa, duchowa dyscyplina i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie się w niej nie zawiera, ponieważ kiedy przygotowywaliśmy tą serię, to uznaliśmy, że jest taki jeden temat, który musimy poruszyć, ale koniec końców, kiedy zacząłem się przygotowywać, okazało się, że to nie jest duchowa dyscyplina. Natomiast słowo dyscyplina okaże się kluczowe w dzisiejszym nauczaniu i chciałbym, żebyśmy wszyscy jak jeden mąż i jak jedna, nie wiem, żona, w takim razie, jeżeli już użyłem tego porównania, powiedzcie mi, jaki jest według was najsłynniejszy werset w Biblii? I jaki jest adres tego wersetu? I uważam, że na 3-4 powiedzielibyście wszyscy... No oczywiście, to bardzo dobrze wychowany, mądry Kościół, który wie, że Jana 3,16 to najsłynniejszy werset w Biblii. I mam takie wrażenie, że ten werset bardzo często jest pamiętany tylko do momentu, że Bóg bowiem tak ukochał świat, że dał swego jedynego syna. I dalej to już każdy ma swoją wersję wydarzeń, co dzieje się potem. I uwaga, ja myślę, że czasem myślimy o tym wersecie, Bóg bowiem tak ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto co tydzień chodzi do CCZ-u, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo każdy, kto żyje na ziemi, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo każdy, kto codziennie się modli. Albo każdy, kto codziennie czyta Biblię. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Tylko że prawda jest taka, że wszyscy wiemy, że w tym wersecie jest napisane Bóg bowiem tak ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli wychodzi na to, że po naszej ludzkiej stronie, po mojej stronie, po stronie mojej decyzji, po stronie moich działań, jedyną rzeczą, którą tak naprawdę muszę zrobić, może nie jedyną, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest wiara. Wiara zapewnia mi to, że będę miał wieczne życie z Ojcem. Bo bez wiary to się po prostu nie uda. Więc zadajmy sobie tak naprawdę pytanie, czym jest wiara? Jeżeli chcecie sobie otworzyć Biblię, to możemy znaleźć te fragmenty o tym, czym jest wiara w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie. I ja wam przeczytam w dwóch tłumaczeniach ten werset, żebyśmy troszkę mieli większą perspektywę tego, o czym dzisiaj mówimy. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co widzialne. Albo w innym tłumaczeniu, wiara bowiem polega na ufnym oczekiwaniu spełnienia się tego, co zostało obiecane. Jest argumentem nadziei, że to, czego nie widzimy, faktycznie nastąpi. Okej, czyli mamy pierwsze takie spojrzenie na to, czym w ogóle jest wiara i co to w ogóle chodzi z tą wiarą. Ale spójrzmy w takim razie dalej, nie zatrzymujmy się i przejdźmy do kolejnego wersetu, żebyśmy spojrzeli na wiarę w jeszcze szerszy sposób. Dzisiaj chciałbym odwoływać się do wielu przykładów z Biblii, co nie jest często w moich nauczaniach, więc zobaczcie ten progres, który poczyniłem. Uwaga, List do Rzymian, rozdział 10 od 9 wersetu. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Okej. Okay. Czyli jeżeli podsumujemy sobie te trzy wersety, te trzy rzeczy, które dowiedzieliśmy się o Bogu i o wierze, to możemy powiedzieć, że jedyna opcja, żeby mieć życie wieczne, to przyjście do Jezusa i wiara w to, co zrobił. Każdy, kto w swoim sercu i ustami wyzna, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, będzie zbawiony. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, ile masz lat, jak wyglądasz, kiedy się nawróciłeś i tak dalej, i tak dalej. Bóg dla każdego jest dokładnie taki sam. Bóg nie jest dla kogoś lepszy, Bóg nie jest dla kogoś gorszy. To nie ma znaczenia. Jej wiara w Boga jest niewidzialna i opiera się na nadziei i zaufaniu. I dla potwierdzenia też tego, że wiara jest bardzo, ale to bardzo tak naprawdę kluczową sprawą, moglibyśmy odwoływać się tylko i wyłącznie do Jana 3,16, gdzie po prostu w najsłynniejszym biblijnym wersecie słyszymy, że wiara jest kluczowym elementem naszego zbawienia. Ale możemy też spojrzeć po raz kolejny na List do Hebrajczyków, na 11 rozdział i 6 werset i zobaczymy tam taki też w sumie bardzo znany werset, gdzie jest napisane, bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Czyli Wychodzi na to, że Bóg bez wiary, bez twojej wiary nie jest do końca zadowolony. Nie do końca jest jakby w ogóle opcja, żeby coś się pomiędzy tobą a nim wydarzyło, bo jeżeli powiedziałbym dzisiaj, że wierzę w to, że Daniel tutaj siedzi, no to każdy z was to wierzy, bo on tutaj siedzi. Natomiast jeżeli powiedziałbym wam dzisiaj, że tu siedzi Bóg na tym krześle obok, który jest wolne, no to musielibyście mieć wiarę, że tak jest, tak? Musielibyście uwierzyć, że coś tutaj jest, pomimo tego, że tego nie ma. Czyli jak możesz mieć relację z kimś, w kogo nie wierzysz? To nie ma sensu, to nie ma w ogóle, nie ma możliwości, żebyś miał relację z Bogiem, w którego nie wierzysz. Więc Bogu faktycznie nie do końca podoba się to, kiedy nie masz wiary, bo jeżeli nie masz wiary, to go nie znasz. To tak naprawdę zaczyna dziać się w ten sposób. I przechodząc do tego, znaczy wiedząc już to, czym jest wiara i o co w ogóle w niej chodzi i jaki ona ma wpływ na twoją relację z Bogiem, zastanówmy się, czy w ogóle to jest tak, że wiara się pojawia, czy wiara jest, czy wiara się tak jakoś dziwnie tworzy w tobie, coś dziwnego się z tobą dzieje, czy to jest uczucie, czy to jest coś takiego, co to w ogóle jest. I myślę, że odpowiedź na to pytanie daje nam list do Rzymian, 10 rozdział tego listu, jego 17 werset. Jest tam napisane: wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. To w ogóle jest, to jest oczywiste, ale to jest też kluczowe, że twoja wiara buduje się na tym, co mówi Chrystus. Twoja wiara buduje się na słowach Chrystusa. Czyli są cztery najbardziej banalne sposoby, najbardziej proste punkty, jakie jestem ci w stanie dać, żebyś miał większą wiarę. I teraz uważajcie, to jest najprostsza rzecz, jaką dzisiaj usłyszycie. Gdzie możesz znaleźć Boże Słowo? Gdzie możesz znaleźć to, co Chrystus do ciebie mówi? Możesz to znaleźć w Biblii, możesz to znaleźć w modlitwie, możesz to znaleźć w Kościele i możesz to znaleźć w relacjach z ludźmi, którzy też znają Boga. To są najprostsze cztery punkty, jakie byłem w stanie sobie wyobrazić i jak pisałem te punkty, to mówię, nie no, to jest przesada, żebym ja to pisał. Ale z drugiej strony, jeżeli wiara buduje się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus, no to okej, otwieram Biblię, mówi do mnie Chrystus. Modlę się, mówi do mnie Chrystus. Jestem w Kościele, wierzę, że to, co przekazujemy tutaj, to także są słowa Chrystusa, to także jest przesłanie tego, co mówił do nas Chrystus. Kiedy spotykasz się z ludźmi na przykład na grupie domowej, to również rozmawiacie o tym, kim jest Chrystus, co zrobił i tak dalej, o tych wszystkich rzeczach. Więc twoja wiara rośnie wtedy, kiedy jesteś w towarzystwie Chrystusa. Twoja wiara rośnie wtedy, kiedy masz do czynienia z Jego Słowem. Kiedy masz do czynienia z Jego Słowem w każdej postaci. Nie tylko w postaci Biblii, chociaż ona jest zupełnie kluczowa w tej sytuacji. I w takim razie, jeżeli można ją rozwijać w taki sposób, to zastanówmy się, czym ona w ogóle jest tak naprawdę, bo wiara jako słowo jest rzeczownikiem, prawda? Ale wiara jest czasownikiem. Wiara to nie jest rzeczownik. Wiara nie polega na tym, że siedzisz i ona jest. To, że ja teraz ci powiem, że ja wierzę w Boga, to trochę mało. To trochę jakby nie spełnia swojej roli, bo w liście Jakuba, ile tych dzisiaj zakładek w tej Biblii, ale dobrze. Biblia mówi do nas niesamowite rzeczy w tej kwestii, naprawdę. Mądrzejszy od niej nie będę, więc wam przeczytam. List Jakuba, 2 rozdział, 14 werset. Co za pożytek, drodzy bracia, nawiasie też siostry, gdy ktoś twierdzi, że macie wiarę, a nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają w co się ubrać, codziennie brak im chleba, ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, grzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz samą wiarę, a ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. To bardzo mocny werset. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jako ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Tak naprawdę mógłbym nie dodawać do tego nawet jednego słowa. To wszystko jest tutaj napisane. Każde słowo, które jest napisane w tym fragmencie, to prawda. Każde słowo, które mamy tutaj, mówi nam o tym, że nasza wiara nie polega na tym, że będziesz teraz siedział przez 25 lat swojego życia w ławce w kościele i mówił, jakim to jesteś wielkim chrześcijaninem i masz ogromną wiarę. To w ogóle na tym nie polega. Lepiej, żebyś tego nie robił, bo marnujesz swój czas. To w ogóle nie chodzi o to, żebyś przychodził i mówił sobie, ale ja wierzę w tego Boga. On jest taki wspaniały, ale się dzieje w moim życiu. Och, on mówi do mnie ciągle. Okej, to jest wspaniałe, że przeżywasz rzeczy z Bogiem, ale gwarantuję ci to, że jeżeli poznałeś Boga, jeżeli wiesz, kim On jest, to nie zostaniesz bierny. To nie zostaniesz w tym miejscu, kiedy decydujesz się, że nic nie robisz. Bo to nie chodzi o to, żebyś teraz przyszedł, zasłużył na to, jak i po prostu zasłużył na to, żeby być żeby tymi wszystkimi uczynkami, tymi wszystkimi rzeczami, które zrobisz, które po prostu wykonasz, które przeżyjesz, po prostu zrobisz tutaj, wyczyścisz cały ten kościół, ustawisz wszystkie krzesła, zagrasz na każdym instrumencie na uwielbieniu, powiesz 12 kazań jednej niedzieli i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się starasz, jeżeli uważasz, że to zapewni ci zbawienie, to jesteś w błędzie. Z drugiej strony, jeżeli zdecydujesz się, że od dzisiaj będę wierzył, od dzisiaj stanę się człowiekiem wiary, będę stał na tej opoce, no to dalej nic się nie zmieniło, dalej jesteś w złym miejscu. I przez to, że po prostu poznajesz Boga, twoja wiara rośnie, ty po prostu znasz Go coraz lepiej, zaczynasz robić rzeczy, które On mówi, żebyś robił. To działa w bardzo prosty sposób. Po prostu stajesz się innym człowiekiem. Twoje uczynki nie pochodzą z ciebie, tylko z tego, że wiesz, że masz je zrobić. Przez to, że Bóg mówi ci o tym, że masz je zrobić. I kolejna rzecz, odpowiadając na pytanie, czym jest wiara. Wiara to jest mięsień. Tak jak masz biceps, tak jak masz każdy inny mięsień, to jesteś, no ten na przykład właśnie, ten jest najtrudniejszy do ogarnięcia, to, ale myślę, że w ogóle to idealnie symbolizuje wiarę, ten mięsień tutaj właśnie. Bo jesteś w stanie rozwijać swoją wiarę. I mówiłem wam już o tym, w jaki prosty sposób możesz rozwinąć swoją wiarę. Masz te cztery sposoby, najbardziej banalne sposoby w historii sposobów, ale wiara rośnie, wzmacnia się, kiedy codziennie przypominasz sobie o tym, kim jesteś, kiedy codziennie ogłaszasz to, kim jesteś w Bogu, kiedy mówisz o tym, co Bóg myśli na twój temat, kiedy codziennie oddajesz Bogu kontrolę i powierzasz Mu kolejny dzień, kiedy regularnie się modlisz i Go poznajesz. I tutaj pojawia się kluczowe słowo z nazwy naszej serii. Wiara rośnie dzięki dyscyplinie. I to trochę zabolało może, to trochę jest trudne, to trochę mówi, że jednak coś trzeba robić. I to tak jak z ćwiczeniami fizycznymi. Jeżeli nie będziesz ćwiczył tego mięśnia, jeżeli nie będziesz ćwiczył tego mięśnia, jeżeli nie będziesz ćwiczył każdego innego mięśnia, to nie będziesz wysportowany, nie będziesz zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zaczynasz ćwiczyć, kiedy zaczynasz podporządkowywać się też do tego, co sprawia, że twoje ćwiczenie ma sens, czyli masz dobrą dietę, śpisz w odpowiedni sposób i tak dalej, to twoje mięśnie rosną, twoje mięśnie stają się silniejsze, masz więcej siły. I z wiarą jest dokładnie tak samo. Wiara działa na dokładnie takiej samej zasadzie. Więc jeśli mielibyśmy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, zrobić sobie taką tabelkę, gdzie napisalibyśmy po jednej stronie bez wiary i po drugiej stronie z wiarą, to moglibyśmy powiedzieć, że bez wiary nie ma życia wiecznego z Ojcem. Bez wiary uczynki nie mają znaczenia. Bez wiary bierzesz sam kontrolę nad swoim życiem. Ale kiedy spojrzysz na tabelkę z wiarą, to oddajesz Bogu kontrolę. Możesz rozwijać swoją wiarę. Ona rośnie dzięki twojej dyscyplinie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam coś, co mnie bardzo dotyka i co mówi mi, że jest jeszcze zawsze dużo pracy w moim życiu, że jest jeszcze zawsze dużo do poprawienia, jest zawsze dużo do zmienienia w moim życiu, bo dowiedziałem się ostatnio takiej rzeczy, że kontrola to przeciwieństwo wiary. I jeśli próbujesz cały czas sam ogarnąć swoje życie, wymyślasz sposoby na to, jak poradzić sobie z każdym aspektem twojego życia, wymyślasz sobie, jak poradzić sobie z tą emocją, jak poradzić sobie z tym człowiekiem, jak poradzić sobie ze swoim szefem, jak poradzić sobie z każdą inną rzeczą, to jest dokładnie przeciwieństwo wiary. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, co powinieneś zrobić. To jest dużo trudniejsze paradoksalnie, żeby podejść do swojego życia i powiedzieć mu, dobrze, zostawiam te wszystkie moje sposoby, nie chcę już ich. I przyjść do Boga i powiedzieć mu, Boże, ja Tobie wierzę i wierzę, że Ty mi powiesz, jak mam to robić. Wierzę, że Ty mi powiesz, jak mam się zachowywać w tych sytuacjach. Oczywiście masz 4 bardzo proste sposoby, jak dowiedzieć się, jak to robić, ale wydaje się paradoksalnie, że ta kontrola to jest to bezpieczne miejsce. Wydaje się, że ta kontrola to jest ten moment, kiedy dobra, ogarnę sam, więc jak sam coś wymyślę, to wiadomo, że to zadziała. No tylko, że te sposoby są totalnie martwe. Te sposoby nie mają sensu. I z drugiej strony, kiedy w naszym życiu pojawia się wiara, wiara jest opisywana w bardzo różny sposób na przestrzeni całej Biblii i jest o niej mówione naprawdę bardzo wiele rzeczy. Ja też nie jestem w stanie dzisiaj poruszyć każdego aspektu wiary, ale wiara połączona z modlitwą może przenosić góry. I to nie jest slogan chrześcijański, tylko to jest Słowo Boże. I Jezus im odpowiedział, to jest historia, kiedy Jezus szedł i spotkał na swojej drodze figowiec, który nie rodził owoców i po prostu powiedział mu, że no sorry figowcu, ale już nigdy więcej nie urodzisz owoców. I uczniowie byli bardzo zadziwieni, że to się w ogóle wydarzyło. I tutaj jest właśnie taki werset w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 21 wersetu. Jezus im odpowiedział, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze, podnieś się i rzuć w morze i to się stanie. Wszystko, o co wierząc, poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Czyli wiara połączona z modlitwą naprawdę może przenosić góry. Jeśli modlisz się z wiarą, twoja modlitwa ma realną moc i znaczenie. Modlitwa z wiarą naprawdę zmienia. I modlitwa z wiarą naprawdę zmienia dużo rzeczy, ale przede wszystkim ciebie. Bo twoja wiara rośnie. To trochę paradoksalne, że kiedy modlisz się o coś z wiarą, twoja wiara rośnie, bo jakby 2 razy spotykamy wiarę w tym jednym zdaniu, ale to właśnie tak działa. To właśnie tak działa, że kiedy decydujesz się, że w coś wierzysz, kiedy decydujesz się, że idziesz za tym, co mówi do ciebie Słowo, kiedy opierasz się na tym, co mówi do ciebie Bóg, to przede wszystkim ty się zmieniasz, ale też twoja wiara rośnie w niesamowity sposób, bo masz do czynienia z nie twoim sposobem na poradzenie sobie ze sprawą, tylko z Bożym sposobem na poradzenie sobie ze sprawą. I mógłbym jeszcze mówić o bardzo, bardzo, bardzo wielu aspektach wiary, ale pomyślałem o tym, kiedy się przygotowywałem i to był taki temat, który w zasadzie codziennie, kiedy się przygotowywałem, on do mnie przychodził i nie miałem pewności tego, czy to dlatego, że ja mam z tym problem, czy to dlatego, że w ogóle mamy z tym problem, ogólnie jako ludzie. I wydaje mi się, że najważniejsze pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć w kwestii wiary, to jest to, na czym my ją w ogóle opieramy. Na czym opierasz swoją wiarę? I zadać sobie pewne pytania. Czy na pewno wierzysz w prawdę? Czy na pewno znasz prawdę o tym, kim jest Bóg? Bo może się okazać, że wierzysz w kłamstwa. Może nawet nie wiesz, że to, co myślisz o Bogu, jest kłamstwem. Może wierzysz w kłamstwa na swój temat. Bo ktoś kiedyś ci coś powiedział i ty od tego dnia zdecydowałeś, że w to wierzysz. A to może być jedno wielkie kłamstwo. I możesz na przykład całą swoją wiarę w Boga oprzeć na tym, co śpiewamy na uwielbieniu. Dzisiaj śpiewaliśmy 2 piosenki. Możesz sobie zbudować z tego najpiękniejszą teologię na świecie. I chwała Bogu za to, że że jest to, co robi Marta i cały zespół uwielbienia. I to jest coś, czego ja nie rozumiałem jeszcze jakiś czas temu, ale teraz, kiedy się nad tym zastanawiam, dokładnie to rozumiem, że jeżeli śpiewasz głupoty na uwielbieniu, jeżeli śpiewasz bezsensowne słowa, jeżeli śpiewasz piosenki o czymkolwiek zdecydujesz, to jesteś odpowiedzialny za to, co ludzie wierzą. Bo zapewniam cię, że śpiewając te piosenki, na przykład w modlitwie o tym pamiętasz i czasem te piosenki mają takie ładne słowa, że zaczynasz się modlić tekstem tej piosenki, zaczynasz zastanawiać się, ojeju, jaki jest ten Bóg, o to ja sobie przypomnę, że na przykład nawet kiedy tego nie widzę, on działa i tak dalej, albo zaśpiewam to, co dzisiaj śpiewaliśmy, że całe życie jest wierne i tak dalej. Na szczęście mówię dzisiaj teksty piosenek, które są prawdą, ale kiedy oprzesz na piosenkach uwielbienia całą swoją wiedzę i wiarę w Boga, możesz obudzić się w sytuacji, kiedy nie znasz prawdy o Nim. Możesz też dzisiaj zdecydować, że całą swoją wiedzę o wierze oprzesz na nauczaniu, które słyszysz. Wcale nie będzie mi miło, bo moje zadanie to nie jest zbudowanie twojej wiedzy. Moje zadanie to zainspirowanie cię, zachęcenie cię, żebyś znalazł sam odpowiedzi. Moje zadanie nie polega na tym i zadanie kogokolwiek, kto głosi na tej scenie i jakiejkolwiek innej scenie, w jakimkolwiek kościele, nie polega na tym, żeby zaprowadzić cię za rękę do Ojca, tylko polega na tym, żeby zaprowadzić cię do Jego Słowa. Ja nie chcę, żebyś zbudował swoją teologię, ani swoją wiarę, ani cokolwiek, co ja dzisiaj mówię, na tym, co mówię. To nie na tym polega. Wiem, że przygotowałem się z tego słowa, wiem, że przygotowałem się z czasu modlitwy, który z nim miałem, wiem, że przygotowywałem się do tego słowa, mając swoje doświadczenie z wiarą i z życiem z Bogiem, ale to jest moje doświadczenie, moje niesamowite, wspaniałe doświadczenie poznania tego, kim jest Bóg. I nie zabieraj sobie tego, że zdecydujesz, że moje doświadczenie ci wystarczy. Bo moje doświadczenie jest spoko dla mnie. Moje doświadczenie nawet nie jest spoko dla mnie. Moje doświadczenie jest dla mnie idealnym doświadczeniem, bo poznałem niesamowitego Boga. Ale ja Go za Ciebie nie poznam. Ja chcę Cię zachęcić do głębokiego poszukiwania tego, kim jest Bóg. Chcę Cię zachęcić do głębokiego poszukiwania tego, żebyś zrozumiał, kim jesteś. Żebyś zrozumiał to, co to w ogóle jest wiara. Czy to jest narzędzie, czy to jest czasownik, czy to jest mięsień, czy to jest cokolwiek innego, o czym dzisiaj mówiłem. Ale poznanie tego we własny sposób, poznanie tego przez Biblię, poznanie tego przez modlitwę, to jest zupełnie inny rodzaj poznania niż to, że ja ci to dzisiaj powiem. Bo są takie momenty w życiu, kiedy się modlisz i dalej nie masz odpowiedzi. Są takie momenty w życiu, kiedy czytasz Biblię, dalej nie słyszysz tych odpowiedzi, dalej nie wiesz, o co chodzi. To nie jest problem, żeby w takim razie usłyszeć nauczanie i dowiedzieć się czegoś. To jest super, to jest bardzo dobre. To jest wielkie błogosławieństwo, że możemy słuchać wielu mówców i tak dalej, ale okej, usłyszałeś tą odpowiedź na nauczaniu, ale to nie jest pełnia. To jest tylko odpowiedź na jakieś jedno pytanie, na które nie znałeś odpowiedzi. To jest ta mała odpowiedź, która sprawia, że tak naprawdę masz szansę dowiedzieć się jeszcze więcej. I taka kluczowa sprawa w kwestii wiary jest taka, że musisz pamiętać o tym, że wiara w Boga jest kluczowa. A nie wiara w to wszystko tutaj. Wiara w Kościół, wiara w coś. Jakby to wszystko działa na Jego chwałę. To wszystko działa dlatego, że On tego chce. Ale to nie chodzi o to, żebyś wierzył w cokolwiek innego, jak nie w Niego. I oprócz oparcia się na tym, że On istnieje i działa, musisz zbudować sobie bank wiedzy o tym, w kogo wierzysz. Bank wiedzy na temat tego, kim on jest, kim jesteś w nim, co on zrobił, robi i zrobi. I kiedy zaczniesz powiększać ten bank wiedzy, to w tym samym czasie, współpracując z Duchem Świętym, musisz wprowadzać tą wiedzę w życie. Wtedy jesteś w idealnym miejscu. I ciekawa sprawa jest taka, że w ludziach działa najprostsze prawo, jakie jestem w stanie sobie wyobrazić. Wierzysz dokładnie w to, co chcesz wierzyć. Decydujesz się na to, w co wierzysz. Nikt ci przecież nie zmusi, żebyś w coś wierzył. Więc wydawałoby się, że jeżeli w coś wierzysz, to zaczyna cię definiować, zaczyna kształtować to, kim jesteś. I dzisiejsze czasy i to, gdzie i kiedy żyjemy, zachęca mnie do tego, żeby powiedzieć wam dzisiaj, nie dajcie się zwieść. Nie pozwólcie sobie na to, i ja mówię to też dzisiaj do siebie, nie pozwólmy sobie na to, żeby to, w co wierzymy, definiowały filmiki na Facebooku, komentarze na Facebooku, filmiki na YouTubie, kolega z pracy, który zna tego kolegę, który pracuje w tamtym szpitalu i mówi, że to tak działa. Nie dajmy się zwieść, że filmiki z żółtymi napisami na YouTubie to dobre filmiki. Nie dajmy się zwieść, że zdanie pseudolekarzy na Facebooku to dobre zdanie. Nie dajmy się zwieść, że nauczanie człowieka z kościoła jakiegokolwiek to jest pełne, idealne, wspaniałe poznanie. To po prostu... To okrada cię za każdym razem z tego, co Bóg dla ciebie ma. To nie jest poznanie Boga, jeżeli zdecydujesz się, że to, co usłyszałeś na przykład na kazaniu, jest w 100% objawieniem. Jeżeli zdecydujesz się na to, że to, co powiedziała do ciebie koleżanka w kościele, czy brat w kościele, czy siostra w trakcie grupy domowej, jest w 100% poznaniem wszystkiego, okradasz się z tego, co ma dla ciebie Bóg. I nie chcę powiedzieć dzisiaj, nie chcę, żebyś zapamiętał z tego słowa, że okej, od dzisiaj to ja nie chodzę do kościoła, nie słucham żadnego mówcy, żaden pastor nie ma racji i w ogóle walić ten kościół. Przepraszam za to słowo. To nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyś nie zdecydował się tylko na to. To chodzi o to, żebyś nie zdecydował się na to, żeby te rzeczy ograniczały cię w poznaniu Boga. Jeżeli wierzysz w Boga i starasz się Go poznawać i pracujesz z Duchem Świętym, twoje życie jest w miejscu, w którym powinno być. Nie ma dla ciebie lepszego miejsca niż relacja z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wtedy kierunek twojego życia jest idealny i to, co objawia się w twoich uczynkach, jest dobre, działa ku dobremu, działa na Bożą chwałę. Twoje zachowania są determinowane przez to, kim jesteś w Bogu. Jeżeli zdecydujesz się na to, że to, w co wierzysz, to czemu chcesz zaufać, to telewizja, politycy, strony na Facebooku, filmiki na YouTubie i tak dalej, influencerzy. I dalej jesteś chrześcijaninem, to oprócz tego, że dajesz złe świadectwo, to zaczynasz wydawać owoce, z których są skonstruowane te rzeczy, czyli nienawiść, czyli hipokryzja, czyli ocenianie, czyli kłamstwo. I w kwestii wiary i zaufania jest dokładnie tak samo jak w najstarszym albo prawie najstarszym polskim przysłowiu. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc jeśli zdecydujesz, że pokładasz swoje zaufanie w Chrystusie i decydujesz się, żeby za Nim iść, to stajesz się taki jak On. Więc jeżeli zdecydujesz się, że pokładasz całą swoją wiarę w tym, kim jest Chrystus, kim jest Bóg, co On dla ciebie zrobił, kim jesteś w Nim i tak dalej, twoje życie nie ma prawa iść w złym kierunku. Twoje życie nie ma prawa przynosić owoców, o których mówiłem wcześniej, tych złych owoców. Twoje życie jest w idealnym miejscu, żeby dotrzeć do wiecznego życia z Ojcem. Jeżeli masz wiarę, jeżeli twoja wiara jest oparta na Słowie, jeżeli twoja wiara oparta jest na tym, kim jest Bóg, co On do ciebie mówi, nie ma opcji, żebyś był w złym miejscu. Nie ma opcji, żebyś był w złym miejscu, a powiem więcej, jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyś był. Bo naprawdę ta zasada działa za każdym razem. Naprawdę z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli przystajesz z Bogiem, jeżeli spędzasz z Nim czas, jeżeli decydujesz się, że wiara w Niego jest kluczowym elementem twojego życia, to będziesz się stawał dokładnie taki jak On. Nie ma dla ciebie lepszej drogi, nie ma dla każdego z nas lepszej drogi niż to, żeby wejść na ścieżkę, w której wiara w Boga jest kluczowym elementem mojego życia. I nie chciałbym, żeby to, co dzisiaj powiedziałem, was zniechęciło w taki sposób, że okej, to ja chyba jestem w złym miejscu, albo okej, to znaczy, że ja teraz muszę znaleźć nowy kościół, albo okej, ja teraz muszę znaleźć nowych znajomych, albo ja teraz muszę znaleźć w ogóle bez sensu to wszystko. To nie chcę, żeby ktokolwiek z was pomyślał w taki sposób o sobie. Po prostu chcę wam powiedzieć, że poznanie Boga to jest najbardziej niesamowita rzecz, jaka może się wydarzyć w życiu. I poznanie Boga sprawia, że twoje życie jest na tym torze, na którym powinno być. I Jego plan to jest najlepszy plan, jaki może być na twoje życie. Więc po prostu chciałbym was zachęcić dzisiaj do tego, wasza wiara była oparta tylko i wyłącznie na nim. I żeby wasza wiara była oparta na tym, co wy sami z nim przerobicie. Nie okradajmy się dzisiaj z tego, co Bóg do nas mówi. Nie okradajmy się z tego niesamowitego błogosławieństwa, które Ojciec dla nas ma.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.